Budapesztu w Radiu Wnet.
A gościem poranka Wnet jest pan Marcin Bobiński, atasze prasowy przy ambasadzie RP w Budapeszcie. Dzień dobry panu.
Dzień dobry.
Zaczynamy opowieść polityczną i gospodarczą na temat tego, co dzieje się na Węgrzech. Zacznijmy od popularności Viktora Orbana. Dlaczego Viktor Orban co 4 lata zdobywa władzę? Dlaczego Węgrzy głosują na Viktora Orbana?
No, w tej chwili sytuacja wygląda tak, że Fidesz ma 2-3-krotną przewagę w sondażach nad kolejną partią opozycji, czyli Jobbikiem. Wśród zdecydowanych wyborców to wygląda tak, że 50-20%. Opozycja nie ma w tej chwili ani jednego zdecydowanego lidera, ani partii, która w sondażach odnotowywałaby znaczące wzrosty. Ta sytuacja na Węgrzech od kilku już lat, w zasadzie od 2010 roku, czyli objęcia władzy przez Fidesz, wygląda identycznie. Te wahania sondażowe były niewielkie, więc wygląda to na obecną chwilę tak, że w tym roku mamy wybory do Parlamentu Europejskiego i wybory samorządowe, po czym nastąpią 3 lata bez wyborów do 2022 roku, kiedy się odbędą wybory parlamentarne. I tak jak mówię, według sondaży wygląda na obecną chwilę, że nic absolutnie się nie zmieni.
Ale czym sobie Viktor Orban na takie poparcie zasłużył?
To już mnie jako dyplomacie trochę niezręcznie oceniać, natomiast no, trzeba docenić, że rządzi bardzo sprawnie, tak to określmy. On doszedł do władzy po 2006 roku, kiedy to było słynne przemówienie Ferenca Gyurcsánya, czyli premiera z ramienia socjalistów, gdzie ujawniono nagranie z takiej tajnej narady w Bolotun Üsüd, na której on mówił, że kłamaliśmy w dzień, kłamaliśmy w nocy. Chodziło o to, żeby zdobyć władzę MSP, zdarzało się mijać z prawdą. No i po tym 2006 roku jakby centrolewica zanotowała gigantyczne spadki. W 2010 roku Viktor Orban zdobył większość konstytucyjną, większość 2/3. No i będąc już u władzy, ją skutecznie utrzymuje, już rządząc teraz od ubiegłego roku 3. kadencję.
Doświadczamy przyjaźni polsko-węgierskiej, będąc w Budapeszcie, bo właściwie każdy Węgier, z którym się rozmawia i któremu się mówi, że jest się z Polski, się uśmiecha, mówi Polak, Węgier, dwa bratanki, to weszło w krew, ale proszę powiedzieć, te relacje, które mamy z Węgrami, jakie są?
Znaczy, to są bliskie relacje. One zawsze były bliskie bez względu na to, kto rządził, mówię już o okresie po transformacji ustrojowej, oczywiście po upadku komunizmu. Bez względu na to, kto rządził, to stosunki bilateralne były na dosyć dobrym poziomie. Teraz jesteśmy blisko siebie, tak? Mamy dwa rządy prawicowe w obu krajach. Jesteśmy członkami Grupy Wyszehradzkiej, w której aktywnie oba kraje działają. Tak samo współpraca w ramach Unii to na pewno zbliża, także te kontakty są bardzo intensywne. Na szczeblu partyjnym to się, mówię, nie wypowiadam, natomiast na szczeblu rządowym mamy bardzo dużo wizyt, mamy bardzo dużo spotkań na poziomie ministerialnym.
A czy te spotkania i te wizyty przekładają się na jakieś konkretne inwestycje infrastrukturalne? Czy coś zaczęło nas konkretnego łączyć, czyli Rzeczpospolitą i Węgry?
Powoli to się dzieje. My mamy Via Carpatię, czyli projekt łączący wschodnie Węgry, konkretnie Miskolc i Debrecen, który połączy z Polską przez Słowację. Na Węgrzech brakuje tu jednego odcinka kilkudziesięciokilometrowego, którego budowa się rozpoczęła i ma zakończyć się w 2022 roku. W Polsce to będzie trasa ekspresowa S19, która będzie przebiegać przez tereny wschodniej Polski. Jeśli chodzi o drugie połączenie główne drogowe, czyli E77 Gdańsk-Budapeszt, no to tu mamy jeszcze na początku zaraz za Budapesztem drogę ekspresową powstającą, potem trochę gorzej, bo na razie nie ma w planach do granicy wybudowania odcinka ekspresowego, ale jest kolej.
Kolej jest, tylko tyle, że nie szybka, a szybką kolej, którą mieliśmy wspólnie z Węgrami wybudować, ta inwestycja na razie jest chyba tylko na kartce papieru.
Tak, ale z tego co wiem, trwają prace eksperckie. Rozmawiają ministerstwa, z naszej strony Ministerstwo Infrastruktury, ze strony innych krajów wyszehradzkich, pozostałe odpowiednie resorty, bo to ma być inicjatywa Grupy Wyszehradzkiej właśnie, łącząca Pragę, Bratysławę, Budapeszt i Warszawę. Obecnie podróż trwa niestety jak w czasach austro-węgierskich. Bardzo długo, mówiąc oględnie. Chodzi o to, żeby te stolice połączyć i ten czas znacząco skrócić.
My mamy bardzo bliskie, powiedział pan, bardzo częste dyplomatyczne kontakty, to odczuwamy, dużo mówimy o Wyszehradzie, ale Viktor Orban prowadzi swoją własną politykę, to znaczy my jesteśmy krajem, który prowadzi zdecydowanie antyrosyjską politykę, tymczasem Viktor Orban razem z Rosjanami buduje największą elektrownię atomową na Węgrzech. Viktor Orban sprowadza, właściwie jest uzależniony od rosyjskiej gazu, to są wszystko takie rzeczy, może o których dyplomata polski nie może mówić, ale to są rzeczy, to jest fakt, tak jak i relacje między, napięte w pewnym sensie, napięte relacje między Viktorem Orbanem a Stanami Zjednoczonymi, to też jest fakt. Amerykanie by chcieli, żeby Węgrzy byli niezależni energetycznie, żeby kupowali gaz ze Stanów Zjednoczonych. To się nie dzieje. Poza tym Węgry jeszcze mają swoje własne spojrzenie na Turcję, to znaczy mamy wrażenie, że w pewnym sensie odgrywają rolę Turcji w tym regionie świata. Tutaj, jeżeli w tej analizie popełniłem jakiś istotny błąd, to proszę mnie poprawić.
No to, tak jak on powiedział, mnie niezręcznie i wręcz mi nie wolno komentować polityki Węgier. Nie zawsze, nie każdy kraj musi mieć taką samą politykę jak my, natomiast w głównych kwestiach zazwyczaj się zgadzamy, więc tu każdy kraj no, ma prawo do dokształtowania swojej polityki. No, dziennikarze mają prawo to oceniać.
Dziennikarze i oceniać, ale przede wszystkim podawać fakty, bo tak jest, że Viktor Orban spotyka się i to dosyć regularnie z Władimirem Putinem. To jest, może nie jest to przyjaźń, ale na pewno to są interesy i Viktor Orban jest takim politykiem, który potrafi zadbać na sposób węgierski o interesy Węgrów. Oczywiście to nie jest żaden zarzut w stosunku do Viktora Urbana, w końcu Orbana, bo w końcu jest premierem Węgier. A gdybyśmy spojrzeli na gospodarkę węgierską, to która z gałęzi przemysłu jest ważna dla węgierskiej gospodarki?
No tu nawet nie ważna, ale wręcz dominująca. Chodzi o przemysł motoryzacyjny. Na Węgrzech mamy fabryki Audi, Mercedesa, Suzuki i Opla. Zapowiedziano w 2018 roku, niedługo już trwa projektowanie fabryki BMW w Debreczynie. Do tego są takie, można powiedzieć, mniejsze, ponieważ Chińczycy zbyt będą produkować autobusy elektryczne. Jest mnóstwo podwykonawców, komponentów dla fabryk, zarówno tych węgierskich, jak i w regionie, na przykład na Słowacji i w Czechach. Także to odgrywa znaczącą rolę. Ja podam tylko taki przykład, że kiedy w 2014 roku z powodu nadmiernej podaży samochodów fabryka Audi w Dürr, która jest zresztą największym pracodawcą na Węgrzech, na 3 tygodnie wysłała pracowników na urlop bezpłatny, to produkt przemysłowy Węgier miesiąc do miesiąca spadł o 14%. Więc ta rola przemysłu motoryzacyjnego jest tutaj gigantyczna.
Mówiło się, że tą ustawę, która zmienia sposób pracowania, wydłuża te nadgodziny, Viktor Orban wprowadził ze względu na przemysł motoryzacyjny i ze względu na to, że na Węgrzech, tak samo jak i w Polsce, brakuje rąk do pracy.
Tak, na Węgrzech zdecydowanie brakuje rąk do pracy. Bezrobocie ma obecnie wymiar nieco ponad 3%, więc można powiedzieć, że jest to takie bezrobocie techniczne, jak to się określa. rosną płace, rośnie płaca minimalna, ale nie nadąża to za popytem na ręce do pracy właśnie. Nie ma imigracji na Węgrzech, nie ma tak jak na przykład w Polsce wielu Ukraińców, którzy by na tym rynku pracy pomogli Węgrom tą sytuację jakoś uleczyć, więc to się staje poważnym problemem.
A wzrost gospodarczy jaki jest na Węgrzech?
Węgry mają ponad 4% wzrostu PKB w 2018 roku. To są pierwsze dane tutejszego Centralnego Urzędu Statystycznego. I ten wzrost gospodarczy utrzymuje się od kilku lat na zbliżonym poziomie.
A wracając do tej ustawy reformującej rynek pracy, przez chwilę w wiadomościach na całym świecie pokazywano protesty w Budapeszcie. To były duże protesty i czym one się zakończyły?
Protesty w Budapeszcie może nie były tak wielkie, bo największe sięgały kilku tysięcy osób. Natomiast co było nowością w przypadku tych protestów, to ich skala na prowincji. To znaczy, że w ponad 60 miejscowościach Węgier takie protesty w różnej formie się odbywały, co dosyć dawno nie miało miejsca. Jeśli chodzi o to, czym one się zakończyły, one są powtarzane cyklicznie, kolejne są zapowiadane na bodajże 11 lutego takim protestem, do którego bo przyłączyły się do tego związki zawodowe. I w ramach protestów były demonstracje uliczne, blokady uliczne. To ma być powtórzone. Na obecną chwilę związki, największa centrala związkowa powiedziała, że strajku generalnego nie planuje, ponieważ są szanse osiągnięcia przez pracowników, ale mówimy to o sektorze prywatnym, osiągnięcia przez nich w wyniku negocjacji z pracodawcami tych zmian, jakby tego, że to nie będzie tak w pełni
wykorzystywane. W każdym razie rządzącym na Węgrzech powtórzenie tego, co dzieje się w Paryżu i dzieje się we Francji, czyli protestu żółtych kamizelek długotrwałego, to Węgrom nie grozi. Takiego nastroju nie ma na Węgrzech.
Nie wydaje mi się. Te demonstracje, które się na Węgrzech odbywały w ostatnich dwóch miesiącach, zawsze miały charakter pokojowy, tak? Tam było skandowanie haseł, oczywiście protest zdecydowany, natomiast nie dochodziło tam do jakichś aktów przemocy. To nie to.
Jest jeszcze jedno zdarzenie, o którym warto poinformować słuchaczy Poranka Wnet, to charakterystyczne. Strajk w fabryce Audi. Pracownicy Węgrzy pracujący w fabryce Audi zdenerwowali się, powiedzieli, że chcą podwyżek. Tygodniowy strajk zakończony sukcesem.
Tak, no węgierscy pracownicy chcieli mieć pensje takie jak w innych krajach Europy Środkowej, w fabrykach koncernu Volkswagena. Związkowcy mówili, że są niższe o 25% niż w Czechach, o 28% niższe na Słowacji, czy o 39% niższe niż w Polsce. Żądali podwyżki o 18%, także przywilejów tak zwanych pozapieniężnych, które są niżej opodatkowane i jednego wolnego w pełni weekendu w tygodniu. Po tygodniowym prawie strajku, który wywołał też perturbacje w całym koncernie Audi, bo fabryka na przykład w bawarskim Ingolstadt musiała wysłać 10 tysięcy pracowników na urlop bezpłatny, bo silniki po prostu nie przychodziły z Węgier. Osiągnęli ten swój zamiar związkowcy. W strajku brało udział prawie 100% pracowników. A tak jak wspomniałem, to jest największy pracodawca na Węgrzech, więc po tym tygodniu osiągnięto porozumienie i te postulaty zostały spełnione.
No i gdyby pan miał zdefiniować, na czym spryt polityczny Viktora Orbana polega?
Znaczy Viktor Orban zawsze mówi, że jest politykiem pragmatycznym. Trzeba powiedzieć, że jest bardzo sprawnym politykiem, jest osobowością polityczną, no, charyzmatyczną. Wśród opozycji nie ma takiego silnego konkurenta. Być może to jest przyczyną, że nie ma takiego pojedynku dwóch silnych osobowości, a Viktor Orban jest tu, no, zdecydowanie liderem. Zresztą Viktor Orban w Europie coraz częściej, jak wszyscy chyba widzą, aktywnie działa, także to też jest ten kierunek.
I udało mu się zatrzymać imigrantów na granicach i za to też cenią go Węgrzy.
Kwestia migracyjna jest cały czas obecna. Kryzys migracyjny miał miejsce w 2015 roku latem, przez 2-3 miesiące. Natomiast w komunikacji rządowej ta kwestia cały czas jest obecna.
Bo cały czas o tym mówią węgierskie media. Przypadek Sorosa, jak mówią Węgrzy, a my z Sorosa, i Uniwersytetu w Budapeszcie. Wyprowadza się ten uniwersytet skutecznie. Rząd pozbawił możliwości nauczania na tym uniwersytecie?
Tak, Uniwersytet Środkowoeuropejski podjął decyzję o tym, że nabór na nowy rok akademicki 2019-2020 przeprowadzi już na nabór do nowego kampusu, który powstaje w Wiedniu. I tam, tu sukcesywnie studia będą w Budapeszcie na Uniwersytecie Środkowoeuropejskim wygaszane i będzie to cała działalność edukacyjna przenoszona do Wiednia. Nie wiadomo jeszcze co z budynkami, z potężną biblioteką CEU, no ale to pewnie będzie w najbliższych latach się decydowało.
A od kiedy jest ta chęć wyrzucenia Sorosa z Węgier?
No tu znów to jest kwestia tak bardzo polityczna, że nie chcę w to wchodzić. George albo Dürr, jak mówią Węgrzy, Soros, no to postać jest na Węgrzech znana, bo urodzony na Węgrzech w Budapeszcie, obywatel Węgier, także to też...
Ma prawo wjazdu na teren Węgier?
O, to węgierskie prawo jest po poprawkach prowadzonych do konstytucji, tak zwanych antyimigracyjnych, no mógłby zostać uznany za osobę niepożądaną, ale to już naprawdę, no mówię, to są kwestie prawne, które pewnie, gdyby się pojawił, byłyby rozważane, ale na razie jest to sytuacja czysto hipotetyczna.
Chyba. Od ilu lat mieszka pan w Budapeszcie?
Od 5,5 roku.
I jak?
Bardzo dobrze, bo zawsze jest trochę cieplej, jeśli tak mogę odbiec od polityki. I to, co pan wspomniał, no, sympatia wobec Polaków jest odczuwalna na każdym kroku i to nie tylko w Budapeszcie, ale gdziekolwiek się pojedzie.
Marcin Bobiński, atasze prasowy przy ambasadzie RP w Budapeszcie, był gościem Poranka Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
A jak zorientowaliśmy się, chodząc po ulicach Budapesztu, zobaczyliśmy plakat. 2 lipca będzie tutaj koncert Stinga. To już drugi koncert, bo pierwszy był w listopadzie 2018 roku. Widać, że wielki artysta polubił Budapeszt, a więc w Poranku Wnet niech